Trudno było odejść z klubu?
Na pewno trudno, bo tutaj zostawiłem dużo serca, dużo zaangażowania, dużo własnego czasu, kosztem może rodziny, kosztem biznesu, kosztem wszystkiego. Łezka wokół się kręci, jak zaczynam wspominać te swoje wszystkie lata spędzone w Jagiellonii. Czas przyszedł taki, że trzeba się rozstać i ta decyzja nie była decyzją dzisiejszą, tylko powiedzmy z pół roku wcześniej podjąłem taką decyzję, nie informując nikogo. Dzisiaj nastąpił ten dzień, w którym powiedziałem do widzenia. Niemniej jednak będę kibicował Jagiellonii nadal, będę gdzieś tam spoglądał z boku na wyniki. Chciałbym wszystkim kibicom podziękować.
Z funkcji prezesa Cezary Kulesza rezygnuje, ale jest też udziałowcem klubu. Czy udziały zostają, czy kto inny będzie miał te udziały?
Te udziały nie będą mogły zostać w Jagiellonii, ale z tymi udziałami to ja zastanowię się, w jaki sposób załatwić sprawę, żeby nie ciążyły na mnie obowiązki akcjonariusza Jagiellonii.
Wróćmy do początku w Jagiellonii. Artur Płatek był wtedy trenerem. Znakomita jesień, a na wiosnę trzeba było drżeć o wynik. I w takich okolicznościach rozpoczęła się przygoda z Jagiellonią.
Nie było miłe powitanie mojej osoby w randze prezesa, ponieważ Jagiellonia o mały włos nie spadła z ligi, bo zdobyła tylko 4 punkty. Wcześniej zdobywając 23, w sumie nazbieraliśmy 27.
Potem w klubie pojawił się młody, ambitny, początkujący trener Michał Probierz. Skąd ta decyzja się wzięła?
Michał był wcześniej trenerem Widzewa Łódź, później Polonii Bytom. W Polonii Bytom w ostatnim meczu, z tego co pamiętam, to chyba zawodnik, który później u nas grał, to był Stano. Strzelił bramkę i to pozwoliło Polonii na utrzymanie. Z racji takiej, że Polonia nie wywiązywała się z obowiązków miesięcznego wynagrodzenia Probierza, Michał rozwiązał kontrakt z winy klubu. Wcześniej rozmawiałem z Michałem Probierzem, także byliśmy już po takich konkretnych rozmowach, ale decyzja zapadła, jak Michał mógł być w Jagiellonii i mógł podpisać umowę. A dlaczego Michał, a nie kto inny? No po prostu to już niech zostaje moją tajemnicą. Jak gdzieś tam Michała obserwowałem, wywiad środowiskowy i różnego rodzaju inne rzeczy spowodowały, że Michał został trenerem Jagiellonii.
Obydwaj panowie macie bardzo mocne charaktery i jesteście bardzo konkretni. Dwie takie osobowości w klubie. Pewnie nieraz było burzliwie.
Zgadza się. Nieraz nasze poglądy nie zgadzały się. Zawsze graliśmy do jednej bramki. Dobro to było nasza Jagiellonia. I tutaj zawsze się domówiliśmy nawet w takich sprawach spornych, jeśli chodziło i o zawodników, i o inne rzeczy dotyczące naszej drużyny, całej Jagiellonii. Później były efekty w postaci wyników.
Jeśli chodzi o transfery, jeden z pewnością przykuwa uwagę Kamil Grosicki, piłkarz, na którego, kiedy miał przychodzić do Jagiellonii, nikt nie stawiał, praktycznie był przekreślony. Cezary Kulesza wpadł na pomysł, żeby ściągnąć go do Białegostoku. Czy to było duże ryzyko?
No na pewno to było ryzyko. Kamil był młodym piłkarzem i na pewno rozmowy z nim bardziej męskie, bardziej wychowawcze później przyniosły efekt w postaci dobrej gry Kamila, ale w ogóle wielu zawodników, którzy później zasilali drużynę Jagiellonii, dzisiaj czy tam wcześniej siedząc na trybunach zawsze miałem satysfakcję, że w reprezentacji Polski pojawiają się piłkarze, którzy mieli swój epizod w Jagiellonii Białystok. Wracając jeszcze do transferów, tak jak w każdej drużynie, są dobre transfery i złe transfery. Ja też się przyznaję do złych transferów, no ale zawsze margines błędu musi być. Z tym, że patrząc na to globalnie, to widzimy, że więcej tych transferów było lepszych niż tych nieudanych.
Cezary Kulesza jako prezes, doświadczenie piłkarskie było, biznesowe było. Opinia była taka, że jest to człowiek, który w kaszę sobie dmuchać nie da. Te doświadczenia z przeszłości mocno się przydały w Jagiellonii?
No na pewno przydały się, ponieważ może nie znałem tak dokładnie jako działacz tego systemu, no ale bardzo szybko się douczyłem, bardzo szybko złapałem wiatr w żagle i później ważne było to, że Jagiellonia odnosiła sukcesy, Jagiellonia stawała się coraz mocniejszym klubem, coraz bardziej liczącym się w ekstraklasie. Dzisiaj odchodząc z Jagiellonii wiem, że zostawiam Jagiellonię w bardzo dobrych warunkach finansowych, Jagiellonia nie ma zadłużenia, Jagiellonię zostawiam z tytułami. Chciałbym tylko podkreślić jedną rzecz, że ja tego sam nie robiłem, cały zespół ludzi, którzy również na to pracował. I tutaj brawo dla wszystkich.
Tytuł mistrza Polski był blisko, drugi puchar Polski był blisko, marzenia o fazie grupowej w Lidze Europy. Patrząc na mecze z Rio Ave, to wcale nie były to marzenia jakieś takie nieosiągalne.
Zgadzam się. Może gdybym to wszystko osiągnął, to bym był w pełni spełnionym prezesem, bo tytuł mistrza Polski był w zasięgu ręki, walka do końca z Lechem Poznań, gdzie mecz zakończył się wynikiem 2-2 i mieliśmy swoją szansę na strzelenie tej trzeciej bramki, no jednak się nie udało.
Piotr Tomasik.
Obok lewego słupka bramkarza, pamiętamy to. Rio Ave to była drużyna mocno notowana, Jagiellonia jako pierwszy klub w Pucharach Europejskich z drużyn polskich wyeliminował drużynę portugalską. Byliśmy z tego dumni. Na pewno gdyby ktoś mnie zapytał, czy te dwa wicemistrzostwa zamieniłbym na jedno mistrzostwo, pewnie tak. Ten ostatni rok widzimy, że też nie był zbyt udanym sezonem, ponieważ miejsce, które zajęliśmy dziewiąte, na pewno wyobrażenia moje, akcjonariuszy, piłkarzy, sztabu szkoleniowego były wyższe. Nie chciałbym tutaj rzucać winy na COVID, ponieważ inne drużyny również to przechodziły, z tym, że Jagiellonia to przechodziła w trzech etapach. Trzy fale u nas były, porównując to do Pogoni Szczecin. W Pogoni Szczecin po prostu ta fala była jedna, 35 zawodników było zarażonych, wszyscy się odpornili, no i na koniec był dobry wynik, ale to nie usprawiedliwia w niczym nasz zespół. Po prostu mieliśmy taki rok, którym niczym nie możemy się pochwalić.
Przez te 11 lat Jagiellonia stała się pewną marką miasta, regionu. Klub przebył taką drogę rozbudowy infrastruktury, co było bardzo istotne. Były tytuły mistrzów Polski, ale tych piłkarzy do pierwszej drużyny wychowanków nie za wielu trafiło.
Mieliśmy dobrą pracę z bramkarzami, bo dwóch bramkarzy trafiło do pierwszej jedenastki Jagiellonii i później tych dwóch bramkarzy również trafiło do reprezentacji Polski A, czyli do tej najwyższej, Drągowski i Sandomierski. Ciężko porównywać czasy sprzed 30 lat z obecną sytuacją, ponieważ dzisiaj zawodnicy, którzy grają na dobrym poziomie, są kreatywni, są młodzi, bardzo szybko odchodzą nie tylko z Jagiellonii, ale z innych klubów, ponieważ są kuszeni dobrym wynagrodzeniem i tutaj nie jesteśmy w stanie utrzymać tych zawodników. Powtarzam, budżety nie tylko Jagiellonii, ale innych klubów są za niskie, żeby po prostu konkurować.
Trzeba lepiej grać w piłkę po prostu, żeby zdobywać pieniądze.
Być może, że lepiej grać w piłkę, mieć większe budżety, za większe pieniądze sprzedawać piłkarzy, tak jak to robi Lech. Jak widzimy, tendencja jest zwyżkowa, a nie zniżkowa. Mimo to, że my tam w pucharach europejskich, nie tylko Jagiellonia, ale inne drużyny, nie błyszczymy. Gdyby każda drużyna ekstraklasy, która gra w pucharach w fazie grupowej, grała, wówczas byłaby możliwość sprzedawania zawodników za dużo, dużo większe pieniądze. Numerem jeden są środki. Zawsze są bardzo skromne. Ciężko po prostu konkurować z tymi drużynami, które mają naprawdę 5 albo 10 razy większe budżety niż kluby ekstraklasy.
Czy coś więcej dało się przez te 11 lat w Jagiellonii zrobić?
Na pewno są jakieś tam niedociągnięcia i jak wracam myślami, to pewnie niektóre rzeczy nie robił tak, jak robiłem. Pewny okres mój w Jagiellonii dobiegł końca i to tyle.
Chwilkę porozmawiajmy o nowym wyzwaniu. Wiadomo, że wybory dopiero w sierpniu. Kampanii nie ma, ale decyzja już jest.
Decyzja jest, to tylko taki skromny mój komunikat. Podjąłem taką decyzję. Dzisiaj ta decyzja została ogłoszona i zapraszam na moją stronę. Zawieszam wszelkiego rodzaju wypowiedzi, jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej. Wrócimy do tego po Euro.